Państwa, witamy ponownie na scenie zielonej. Tutaj dzisiaj skupiamy się na tematyce strzelectwa. Kolejna prelekcja też tego będzie dotyczyła. W międzyczasie chciałem tylko szybciutki komunikat. Dostaliśmy informację, że o godzinie 12.45 na terenie targów pojawi się pan Leszek Miller, autor książki Alfabet Millera. Gdyby ktoś chciał taką książkę nabyć albo spotkać się z autorem i zdobyć autograf, podpisać, to na terenie wydawnictwa Harde, które się znajduje w pobliżu białej sceny, po godzinie 12.45 będzie można to uczynić. Na pewno ileś to potrwa, więc nie trzeba być tam punktualnie 12.45, ale przekazuję taką informację, że i książka, i autor będą dzisiaj obecni razem z nami. Alfabet Millera to taki właściwie wywiad rzeka, który przeprowadził nasz kolega redakcyjny z Super Expressu, Jacek Prusinowski, doskonały, obiektywny dziennikarz, więc polecam serdecznie. A już teraz, proszę Państwa, czas na kolejną prezentację, prelekcję, właściwie rozmowę. Rozmowę gości, którzy z krwi i kości interesują się bronią, tak mówiąc kolokwialnie, razem z nami w tematyce pierwszej broni palnej, ale wiem, że ta tematyka zostanie trochę poszerzona, bo już sobie zasięgnąłem języka. Porozmawiamy. Razem z nami jest pan podpułkownik w stanie spoczynku Michał Sitarski, pseudonim Królik, redaktor naczelny Fragout. Zapraszam serdecznie. Ma pan do wyboru wszystkie fotele, więc jest on pierwszy, proszę bardzo. Proszę się częstować wodą, mikrofonami, jak najbardziej jest to wszystko do dyspozycji. Razem z nami również Michał Kwiatkowski, Kwiatek, twórca kanału Strzelnica TV, zapraszam. No już mniej foteli, ale można wybierać, proszę, to ja stanę z boku, żeby wam nie zabierać wyboru. Poza tym Jarosław Lewandowski, redaktor naczelny pisma Strzał.pl, Pro Liberate. Łukasz Warzecha, myślę, że powszechnie znany dziennikarz. Zapraszam serdecznie. No i jakby ostatni fotel zostaje dla moderatora tego wydarzenia. Warto się zapoznać. Proszę Państwa, to jest Grzegorz Zasępa, czyli dyrektor generalny Warszawskich Targów Obronnych. Ta postać stoi za tym stałym zamieszaniem. Panowie, bawcie się dobrze.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, witam kolegów szanownych, dziękuję za to, że znaleźliście czas, aby dzisiaj w sobotnie południe, przy tak pięknej pogodzie odwiedzić nasze targi. Temat, który chcemy poruszyć, to taki temat, z którym każdy miłośnik broni się prędzej czy później musi zmierzyć. To jest banalne z pozoru pytanie, ale odpowiedź na nie bywa naprawdę trudna. Jest to jedno z częściej wyszukiwanych haseł dotyczących broni w internecie. No bo mam nadzieję, że większość z Państwa to są albo strzelcy, albo przyszli strzelcy. No i dostajemy tę upragnioną czerwoną książeczkę, chociaż to trochę jest bardziej skomplikowane, ale dostajemy, powiedzmy, uprawnienia. No i musimy pójść do sklepu i kupić pierwszą broń. I wziąłem tutaj do panelu ludzi, którzy na broni zjedli zęby. Wszyscy się pasjonują bronią, piszą o broni, użytkują broń, noszą broń, jak mogę zdradzić, niektórzy z nich na co dzień. I zacznę od pana pułkownika, bo pan siedzi najdalej, więc ma pan najmniejsze szanse tutaj. Więc przychodzi do ciebie młody człowiek albo nie młody. I pyta: Króliku, czy mam kupić sobie Glocka, czy mam kupić sobie CZ-kę, czy mam kupić sobie Zigzauera i wydać kilka tysięcy? Co byś mu powiedział? Co mu powiesz?
Kup Glocka.
Kup Glocka.
Nie, no...
No dziękuję, to teraz...
To nie, rozpatrujemy problem, którego nie da się... Just like that, po prostu powiedzieć.
Dlatego mamy 53 minuty nad.
Bo tak, tylko że za chwilę przejdziemy do innych rzeczy, ale nie da się tego tak łatwo wyjaśnić. Kup to, kup tamto, bo w ogóle sobie odpowiedzmy, co to jest broń na początek, tak? Bo rozmawiałem w kontekście tej broni. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak broń na początek. No bo co oznacza ten początek? To znaczy, że przyjdę teraz do sklepu, kupię karabinek za 6 tysięcy złotych, a po roku uznam, że ten początek już minął, więc będę chciał kupić karabinek za 12 tysięcy złotych. I ten karabinek za 6 tysięcy złotych, co z nim zrobię? Zostawię go w szafie? Sprzedam? No jak go sprzedam, to sprzedam ze stratą. A może lepiej od razu kupić broń, z którą będziesz wiedział, że będziesz jej używał przez kilkanaście lat. Tak? Oczywiście jest jeden argument, z którym ja nie dyskutuję, bo wiele razy miałem takie rozmowy, że przychodzi ktoś i mówi: o stary, wiesz, bo ja tutaj właśnie chciałem kupić pistolet, nie? Dobra. Jaki przedział cenowy? Taki i taki. A czy rozważałeś już jakieś marki? Taka, taka, taka i taka. Mówię, dobra, to ten tak, ten tak, ten nie bardzo, a ten ostatni to w ogóle sobie odpuść. I facet używa argumentu ostatecznego, ale on mi się podoba. No jest po zawodach, tak? No to go kup, jak ci się podoba. No z tym już nie dyskutujesz.
No myślę, że takim innym faktorem bez dyskusji, no to jest budżet, prawda? No bo każdy z nas ma określone możliwości finansowe i to też może być wyznacznik, tak? Ale w każdym budżecie jest jednak zawsze jakiś wybór. Proszę bardzo.
Bo ja bym zupełnie inaczej niż Michał. Jak masz sobie kupić pierwszą broń, to od razu kup sobie od razu dwie bronie. Jedną taką, z której się nauczysz strzelać, a drugą taką, która ci się podoba. Właśnie ci się podoba.
Czyli do mania i do strzelania, tak?
Do nauki. Znaczy musisz się nauczyć strzelać, tak? Jeżeli to jest dokładnie tak, jak chcesz sobie kupić pierwszy samochód, no to musisz kupić taki, żebyś się nauczył na nim jeździć. Jak sobie od razu kupisz, nie chcę wymieniać marek, bo to chyba nie można, ale taki bardzo płaski, bardzo szybki, bardzo plastikowy, to albo się od razu zabijesz,
można wymieniać marki. Możemy wymieniać marki. Tak? To nie jest telewizja publiczna.
No
możemy wymieniać marki.
No w każdym razie, ja jak myślę, że od Ferrari, nawet jak się nie stać, to się nie nauczysz nigdy jeździć, tak? To, więc
dobra,
należy zacząć moim zdaniem od tego, żeby się nauczyć strzelać, jeżeli ktoś chce naprawdę mieć broń. I teraz, czy długą, czy krótką, to jest wszystko jedno, bo do każdej z tych opcji można wybrać coś, co służy do nauki strzelania. I nauczmy się strzelać. Znaczy, co znaczy nauczmy się strzelać? W takim normalnym zasięgu strzelania danej broni musimy uzyskać skupienie, które będzie przyzwoite, no, czyli takie, no, takie więcej, nie? I teraz wszystko jedno, czy to jest karabin, to będziemy strzelali na co najmniej 50 metrów, 100 metrów, czy to jest pistolet, będziemy strzelali na 25, 15 metrów. No jak jesteśmy w stanie strzelać tak, że to jest w takim kółku, to okej, okay, tak? To żeśmy się nauczyli. Ale żeby nie było tak, że mamy tylko ten jeden pistolet, którego nie lubimy, bo się z niego uczymy, więc kupmy sobie od razu drugi, teraz dają dużo kwitów i kupmy to, co nam się podoba.
To jest
po pierwsze, a po drugie to, co nam pasuje do naszych, że tak powiem, możliwości, jak to się mówi, ergonomicznych. Jak ktoś ma duże dłonie, nie kupi sobie mojego pistoletu, bo będzie mu niewygodnie. Jak ktoś ma małe dłonie, nie kupi sobie wielkiego pistoletu, bo po prostu, bo to jest bez sensu, tak? Bo...
Super, ale no ja myślę, że kurczę, muszę was zmusić jednak do tego, żebyście mówili konkretnie, bo tego oczekują nasi widzowie. Każdy chce dostać receptę, po to przychodzisz do lekarza, a nie po to, wie pan, jak pan ma mało magnezu, to niech pan bierze magnez, a jak pan ma mało witaminy D, to niech pan bierze magnez.
No, okay.
On chce dostać tabletkę. I teraz słuchajcie, bo ja tylko opowiem o swoim doświadczeniu, bo zaraz ci oddam głos. Mnie mówili dwaj koledzy. Jeden mówił tak, kup sobie CZ-kę, bo z niej się łatwo strzela i będziesz miał od razu satysfakcję z wyniku. Bo jak sobie kupisz Glocka, to na początku będziesz siał po całej tarczy i nie wciągniesz się w strzelanie. Z drugiej strony, jak się nauczysz strzelać z Glocka, to potem z ciężkiego pistoletu, który jest więcej wybacza, będziesz strzelał jeszcze lepiej. Więc tu są różne szkoły. Ale ja bym chciał, żebyście powiedzieli konkretnie. Mam sobie kupić kurkowy, ciężki pistolet, który stabilnie będzie strzelał i nie kopał. Czy mam sobie kupić plastikowy, lekki pistolet, który będzie mnie szarpał, kąsał? Będzie na początku bardzo trudno, ale jak już się nauczę, to będę mistrzem świata.
To może mnie się uda dać w miarę konkretne rady, ale dlatego, że ja tu z panów jestem najbardziej amatorski. Ja się zajmuję głównie bronią od strony politycznej, choć od praktycznej również to mogę powiedzieć. I też oczywiście kiedyś kupowałem swój pierwszy pistolet i mogę powiedzieć tak, że jak Państwo wiedzą, jak handlarz używanych samochodów, no ale czasem też handlarz nowych samochodów sprzedaje samochód. Mówi, niech Pan przyjeżdża i szybko, szybko, bo już mam 10 klientów na to. No więc moim zdaniem tak się samochodu nie kupuje, tylko się mówi, tak, ma Pan 10 klientów, to niech oni kupią, a ja wolę się zastanowić. I w zasadzie tak samo moim zdaniem powinno się podchodzić do zakupu nie tylko pierwszej, ale każdej broni. I teraz mamy ogromne możliwości, żeby zgromadzić dużo informacji, które nawet mogą przytłoczyć. Źródła tych informacji to są testy wideo, całe mnóstwo kanałów, gdzie można zobaczyć, jak się strzela z każdej broni. Jest dużo recenzji, recenzenci potrafią wyciągnąć bardzo ciekawe cechy. Na przykład jeden powie, że ta broń ma duży odrzut, inny powie, że jest stabilna, jeszcze inny powie, że jest wyjątkowo celna, albo że jest właśnie niecelna, albo że się wyjątkowo często zacina. I warto sobie przejrzeć, oczywiście najpierw typując coś na sam początek, co najmniej kilkanaście takich testów. Warto czytać gazety takie jak Strzał.pl, Pro Libertate, bo tam również można znaleźć dużo informacji. Testy są także w internecie. To jest naprawdę trochę tak jak z samochodami. I oczywiście na początek trzeba ustalić te generalne preferencje. I nie oszukujmy się, pieniądze też tu są ważne. Rozmawialiśmy z Jarkiem przed rozpoczęciem dyskusji o tym, ile Jarek wydał na swój pierwszy, tak, czy drugi pistolet. I to są czasy sprzed już dłuższego czasu, sprzed dłuższego okresu, bo chyba sprzed 3 dekad tak mniej więcej, no może nie całych 3 dekad. Dzisiaj ludzie mają dużo większe możliwości finansowe, ale też nie warto szaleć. Ten wzgląd, o którym Grzesiek powiedział przed chwilą, czyli to, żeby ta pierwsza broń, jeżeli się chce strzelać sportowo, dawała w miarę szybko satysfakcję, żeby się nie zniechęcić, to też jest istotne, jeżeli oczywiście Państwo czują, że to jest dla Państwa ważne. Niektórzy chcą połączyć pierwszą broń z tym, żeby ją również nosić. No w przypadku pozwolenia sportowego też to jest możliwe. Więc wtedy trzeba już brać pod uwagę rozmiar, ale to moim zdaniem powinien być jednak, przynajmniej przy pierwszej broni, wzgląd drugorzędny. Nie należy go brać na pierwszym miejscu. Czyli bierzemy pod uwagę najpierw jakieś podstawowe kryterium cenowe i zakres marek i potem zaczynamy sobie patrzeć, co jest dostępne. I wreszcie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli wypróbowanie. To jest tak jak z autem. Jeżeli ktoś z Państwa kupował już kilka samochodów, to wie, że zawsze trzeba przyjść i umówić się na jazdę testową, bo dopiero w czasie jazdy testowej, która i tak zwykle jest za krótka, można wychwycić pewne cechy, które się potem nie podobają. I w zasadzie tak samo powinno się podchodzić do broni. Pójść na strzelnicę, znaleźć ten model, który się chce kupić, jeżeli oczywiście jest dostępny, i spróbować z niego postrzelać, oczywiście jeżeli już mamy jakieś doświadczenie. Ale to się da zrobić. I wtedy mogą wyjść, może wyjść, że coś nam się bardzo podobało, o czym tu wcześniej była mowa, ale słabo leży w dłoni, nie odpowiada nam, nie pasuje, źle się z tym czujemy. To moje praktyczne rady na początku.
Obiecałeś konkrety? Nie usłyszałem.
No ale nie podam przecież konkretnej marki i modelu. Nie, bo właśnie mówię, jakie kroki należy podjąć, ale każdy z Państwa dobrze może mieć inne preferencje. No tutaj
dobrze,
była mowa,
to ja zadam,
była mowa o Glocku. Żeby... Ja na przykład, przepraszam, usłyszałem na samym początku, że właśnie nie Glock. Ja tak usłyszałem na początku.
Kup 19, 11 i M16 na początku.
Bardzo dobrze. I proszę, i o to chodzi.
Ale nie, wiesz dlaczego?
Nie, nie, nie.
Bo są piękne dlaczego? I mają piękną historię.
Jeżeli mówimy to, co Jarek mówił o tym, że musisz się nauczyć strzelać, to absolutną podstawą, moim zdaniem, w nauce strzelania jest opanowanie strzelania z mechanicznych przyrządów celowniczych. Tak? I z pistoletu, i z karabinu. I jak z karabinu zaczniesz trafiać na 300 metrów w gąg wielkości popiersia, co nie jest skomplikowane, z mechanicznych przyrządów, to wtedy załóż sobie kolimator, pryzmat, biegówkę, cokolwiek.
Zacznij od 22. Nie kupuj sobie od razu karabinu.
Ale do M16 jest konwersja, która pozwala strzelać. No tak,
znaczy, a poza tym M16 zachowuje się podobnie jak 22 prawie.
Prawie, to prawie robi dużą różnicę. Ja jestem zwolennikiem starej szkoły, zaczynało się od 22. Jeżeli chcesz markę,
od KBKS-u.
Pistolet Margolin.
Margolin, radziecki Margolin.
Teraz już ich niestety nie ma. Można jeszcze znaleźć gdzieś
używane.
Tak, używane. Można znaleźć używane, kiedyś tego sporo przyjechało do Polski, tak zwane kapitalistyczne margoliny, czyli jakieś proste modele Uników, Hammerlaków, czy
na przykład Rugerów.
Colt Woodsman. Ruger to nie jest najlepsze rozwiązanie. Colt Woodsman, bardzo dobre były pistolety. Browningi, takie serii Bull, jak one się nazywały? Nie pamiętam. Takie bardzo, bardzo proste Browningi. Generalnie, jeżeli chodzi o broń krótką, bez nauki na 22 w ogóle nie ma co stracować.
I to też jest bardzo cenne,
jeżeli chodzi o
co
karabin,
mówisz,
zgadzam się częściowo
z Kulikiem.
Michałem, że może to być od razu 2-2-3. Moim zdaniem też KBKS lepiej od tego zacząć, choćby z tego powodu, że będzie taniej.
Dobrze.
Bo na początkowym okresie musicie bywać 3 razy w tygodniu na strzelnicy minimum i za każdym razem wystrzelić co najmniej 100 nabojów.
Dzięki.
Więc jak liczycie to na 2-2-3, to będzie
rozumiem.
Karabin za to kupić.
Rozumiem. To jest bardzo, bardzo cenne. Michale, bo teraz ciebie chciałbym, to może jakieś pytanie pomocnicze. 90% ludzi kupuje jako pierwszą broń krótką. To umówmy się, że broń krótką. To teraz zapytam cię, kurkowiec czy bezkurkowiec? To jest jedno pytanie. Drugie, no to trochę się łączy, czy stalowy, czy polimerowy. I drugie pytanie, czy stawiać na marki znane, uznane, niemieckie, amerykańskie, czeskie, czy Turcja to wcale nie jest trzeci świat broniowy, albo no Chiny, teraz też i Chiny, czyli tak jak z samochodami. Czy Volkswagen, czy Chińczyk?
Jeśli chodzi o powiedzenie kurkowy czy bezkurkowy, oczywiście, że bezkurkowy, ale tak zupełnie serio, to tak naprawdę na początku drogi nie mamy zielonego pojęcia, co będziemy strzelać, do jakich celów będzie nam potrzebna ta broń. Dlatego też to, co mówił Michał, to, co mówił Jarek, tak naprawdę kup to, co ci się podoba, nie? Natomiast jeżeli pytasz o to, czy broń kurkowa, czy bezkurkowa, ja osobiście uważam, że bezkurkowa broń jest z założenia po prostu lepsza. Tylko też zależy do czego. Bo jeżeli mówimy na przykład o sporcie, no to kurkowy nam nie będzie przeszkadzał, ale jeżeli mówimy o samoobronie, to ja osobiście wolałbym mieć przy sobie pistolet, który jest zawsze gotowy do strzału po wyjęciu z kabury. Mogę go nosić przeładowanego bez jakby strachu o to, że na przykład nastąpi niekontrolowany wystrzał, ponieważ ta broń jest, no oczywiście nie w 100% bezpieczna, bo nie ma takiej broni, ale jest bezpieczna do noszenia. Nie noszę przy sobie broń, żeby była jasność, nie odczuwam takiej potrzeby, ale uważam, że gdybym nosił, to wybrałbym broń bezkurkową i też oczywiście z plastikowym szkieletem, ponieważ wtedy broń jest lekka. Więc tutaj się mówi o tym, że po prostu to, co będziemy nosić przy sobie, powinno być lekkie i niezawodne, czyli wyjmujemy i od razu możemy działać. Nie musimy broni odbezpieczać, nie musimy odciągać kurka, nie musimy przeładowywać. Ja widziałem też trochę materiałów, w których pokazuje się tak zwaną tam szkołę izraelską, właśnie wyjęcie, jakieś takie przeładowanie fikuśne i w ogóle. Nie, nie musimy tego robić. Wystarczy mieć przeładowaną broń w kaburze, w dobrej kaburze, dobrze ukrytą broń. Witam, Paule. Dobrze ukrytą broń i po prostu, nie wiem, nadchodzi ten moment, kiedy musimy użyć jej. Po prostu odsłaniamy połę tam koszuli czy marynarki, wyciągamy i mamy gotową broń do użycia. Plastikowy szkielet uważam, że nie jest absolutnie żadnym, jakby to powiedzieć, nie daje żadnej ujmy tej broni. Mamy lekko przy pasku, a jednocześnie dobrze panując nad bronią, jesteśmy w stanie strzelić na dystansie od 3 do tych 6 metrów, ponieważ ja będę się bardziej wypowiadał o takim użyciu defensywno-ofensywnym, ponieważ nie strzelam sportu, nie strzelam zawodów IPST. Co ciekawe, kiedyś strzelałem i to bardzo dużo zawody IPST, ale zrezygnowałem z tego na rzecz tam IDPA. Niestety IDPA się zrobiło takie trochę bardziej sportowe niż kiedyś. Więc tych zawodów też teraz nie strzelam, a właściwie strzelam bardzo rzadko. I bardziej skupiam się na tym użyciu takim, jakby to powiedzieć, no, defensywno-ofensywnym, czyli to, do czego została broń stworzona. I uważam, że noszenie przy sobie ciężkiej klamki, która ma ciężki szkielet, oczywiście ona będzie celniejsza na tam 20 metrach, ale dystans, na jakim będziemy używać broni właśnie defensywno-ofensywnie, będzie nie większy niż 6, góra 10 metrów. To też chodzi tutaj o identyfikację celu i też o jakieś tam późniejsze, no...
A druga część pytania, czyli marka, czyli
A,
stare, sprawdzone fabryki, czy możemy eksperymentu.
To znaczy, ja bardzo lubię turecką broń. Uważam to, co powiedziałeś, że Turcja przestała być trzecim światem, jeśli chodzi o produkcję broni. Oczywiście na tym rynku można znaleźć konstrukcje, które są przesztos i przekozaki, a można też znaleźć takie, które, no, przeproszenie, można sobie tam trzymać w szafie. Ale na pierwszy pistolet ja bym raczej wybrał coś markowego. Ja ostatnio jak gdyby przyglądałem się, no jednak jest ten sznyt tych wielkich europejskich fabryk. Poza tym, wiecie, no też wspierajmy jak gdyby tutaj te firmy, które są na naszej ziemi, niż mamy wysyłać tam pieniądze gdzieś daleko. Więc ja bym na przykład, nie wiem, no jak się spojrzy na tego Waltera, jak się spojrzy na wykonanie tego Glocka, no widać, że to jest bardzo dobre wykonanie. Ja zresztą byłem, w Walterze nie byłem, ale byłem w Glocku. Widziałem, jak się tą broń wykonuje. Natomiast też taka ciekawostka. Ostatnio żeśmy z kolegą postanowili, sprowadziliśmy taką troszkę większą partię strzelb, żeby jakby, no nie wiem, zasilić polski rynek. No słuchajcie, kilkanaście tych strzelb po prostu się nie nadawało do użycia. Natomiast instrukcje, które dostaliśmy z Turcji, co zrobić z tą bronią, polegały na tym, żeby włożyć do lufy pilnik i naprzeć kolanem. To była ich recepta na rozwiązanie problemu z brakiem możliwości wrzucenia naboju do komory nabojowej. Ja wiem, że to są oczywiście tanie tureckie strzelby, ja to rozumiem, tak? Ja też nie spodziewam się od nich ultra jakiejś wytrzymałości czy jakiejś super precyzji wykonania. No ale niestety na takie wtopy nie pozwalają sobie europejskie fabryki typu Beretta, Grand Power, nie wiem, Glock czy Walter czy HK. No to są takie topowe marki.
Dziękuję bardzo. Słuchajcie, ja was jednak teraz was zaskoczę trochę z drugiej strony. To powiedzcie inaczej. Jaką wy kupiliście swoją pierwszą broń i czy to był dobry ruch i dlaczego kupiliście to, a nie tamto? Proszę bardzo, Łukaszu, od ciebie zacznę. Jesteś najbliżej.
Moja pierwsza broń to był P-99. Oczywiście już tej polskiej produkcji, znaczy polskiej, częściowo powiedzmy polskiej produkcji. Bardzo ciekawy tekst zresztą w jednym z niedawnych numerów strzał.pl na ten temat. I ja z tej broni, która się podobno kompletnie nie nadaje do strzelania sportowego, strzelałem zawody przez dosyć długi czas. I strzelałem celnie. I jak mi mówili, nie, to się nie nadaje, no proszę popatrzeć na tarczę. Jak się nie nadaje, jak się nadaje.
Proszę bardzo.
No dobrze, a to jak tak chcesz, to ja będę od czasów dinozaurów musiał zacząć.
Jarek, nie ściemnie, proszę bardzo, to powiedz ze swoją pierwszą...
Rozdzielnego ładowania kupiłeś.
Moim pierwszą bronią modna. Był TOZ. TOZ 17, KBKS. Bo tylko to było wtedy dostępne. Potem, jak już można było, było krótko, to był właśnie rzeczony Margolin, którego trzeba się było wtedy zapisać w sklepie łowieckim. W zeszycie, w kolejkę. Pierwszym pistoletem, który sobie kupiłem prawdziwym, to była nazywana błędnie CZ-ką, nie CZ-ka, czyli wzór 52, taki czeski pistolet wojskowy, dlatego, że wtedy było, tylko na to było stać. To było akurat najtańsze, co było. I nie było TZ-ką, której organicznie po prostu mi się nie podobała. Ale jak już sobie mogłem kupić normalne, to właśnie P-99, zresztą w 98 roku, jeden z pierwszych, które u nas się pojawiły.
Czyli to była dobra inwestycja, rozumiem, teraz sporo wart.
To nie, bo ja tych P-99 w życiu zużyłem 3, bo ja sporo strzelałem wbrew pozorom i kiedyś nawet na zawodach i zgadzam się z Łukaszem, z P-99 można spokojnie wygrać zawody, jak się no, trochę tam w tym strzelaniu wie. A teraz to już nie pamiętam, co było ostatnie, bo jasne. Tego sporo jest, ale...
A ostatnia teraz, jaką kupiłeś? Najnowsza, może
chyba
nie ostatnia.
Chyba CZ-kę bo... tego Bern Browns, taki jest ten Shadow 2 Compact.
Okay.
Bardzo dobry pistolet zresztą. Tak, to jest rewelacyjny pistolet. To jest ciekawa sytuacja. CZ-ka, jeżeli mogę taką dygresję.
Możesz, spokojnie.
CZ-ka dokonała ogromnego skoku, od kiedy zatrudniła Graufela, Erika Graufela, który kiedyś był podporą w Tanfolio. W Tanfolio już doszedł do ściany, już po prostu mu się znudziło, tak sam mówił, rozmawiałem z nim. Przeszedł do właśnie czeskiej zbrojowki
i im te pistolety poprawił. Poprawia, jest już teraz kolejna czwarta, jak gdyby czwarty poziom poprawiania tych pistoletów i one są rzeczywiście, rzeczywiście rewelacyjne. Dalej są trochę brzydkie, takie trochę kostropate, takie trochę jak Skoda wyglądają, ale działają rzeczywiście. Ta krótka CZ-ka kompaktowa naprawdę jest, no, jeżeli chodzi o potencjał celności, to jest po prostu czymś niesamowitym. To jest pistolet, ja kupiłem sobie taką wersję fabrycznie z kolimatorem. Z Michałem zgadzam, że kolimator to na jakimś tam etapie później można się w to zacząć bawić. Ja generalnie nie lubię kolimatorów na pistolecie, mi się to nigdy nie podobało, ale tu po prostu jest to rewelacyjne. Zresztą na jakiś film gdzieś nagrali o tym. No, no takie skupienie jest. No, to jest coś po prostu urzekające. Co nie znaczy, że oczywiście każdy egzemplarz, każdy sobie kupi, tak będzie miał. No ale mnie się to akurat... Bo to właśnie to. Musisz zgrać pistolet ze swoimi osobistymi uwarunkowaniami. Masz palce dłuższe, krótsze, takie śmaki, krzywe, proste. Jeden ci pasuje, drugi ci nie pasuje. Koledze pasuje co innego, mnie pasuje co innego i to jest normalne.
Dziękuję. Michale, zwracam się do Michała Sitarskiego teraz, Królika. Jak było w twoim przypadku, to może już zostaniemy przy tym. Pierwszy i najnowszy, bo nie ostatni, bo żaden pistolet w przypadku nas wariatów nie jest ostatni, ale pierwszy i najnowszy zakup.
Pierwszy to była Beretta 92.
Bo? Bo piękna
jest.
Bo to
był 98 rok i nie było, czy 9 i nie było specjalnego wyboru.
Ale piękna
jest. Tak samo, wiesz, ja myślałem, że Jarek powie, jaka była twoja pierwsza broń. No, taka, jaką zdobyliśmy na patrolu Wehrmachtu. Biorąc pod uwagę twój wiek, drogi Jarosławie. Ale, no, tak, czasy były, jakie były. Żyliśmy w jeziorze, było nas 17, nikt nie narzekał, tak. 19 filmów o tym zrobiłem. Nie było wyboru. Ja tę Berettę kupowałem w sklepie Kaliber, który mieścił się w budynku ówczesnego WSI, tam, gdzie teraz jest sklep mundurowy na dole, na samym rogu.
A ja jeszcze pamiętam czasy, jak Kaliber był na Rondzie Wiatraczna. To ciebie na świecie nie było wtedy jeszcze.
Ja też pamiętam, że był. Ja jeszcze pamiętam sklep Ostrowskiego.
Dobrze.
Hali Gwardii. Pamiętam sklep
Zanim zaczniemy poznawać topografię,
ja naprawdę dużo historię, pamiętam.
Powiedz teraz
ale,
o tym.
Dobra, kupiłem tę Berettę.
Ale powiedz o tej Berecie. Beretta jest wciąż popularnym wyborem, bo jest to piękny pistolet.
Kupiłem ją z dwóch...
Już powiedziałeś dlaczego, a teraz powiedz, czy to fajny pistolet na początek, czy z niego się fajnie strzela?
Nie, na początek na pewno nie jest to fajny pistolet, bo to jest bardzo celna broń, ale to jest trudna broń. Ona ma bardzo pękaty chwyt, ona ma bardzo specyficznie pracujący spust.
Można sobie palec przytrzasnąć.
Tak, tak, tak. Można sobie zrobić kuku.
Co?
Tak?
Kuku?
No co? Można go zabezpieczyć... Niepotrzebnie
tak,
podczas przeładowania,
można go sobie
mimo wersji oryginalnej.
To jest bardzo fajny pistolet, ale
on jest trudny
na początek. Poza tym, Beretta...
Też mam Berettę.
Też mam, ale piękna jest.
Beretta 92 ma jedną, niezależnie od wersji, czy to jest 92 zwykła, A3, A4, czy tam... Ona ma jedną zasadniczą wadę. Jest absurdalnie droga. Tak? Te pistolety są absurdalnie drogie. Beretta 92 A4, czyli pistolet zaprojektowany prawie 50 lat temu, trochę poprawiony, tu maszynę, tu ma jakieś tam wycięcie pod kolimator, daliśmy lepsze przyrządy celownicze, fajną skrzyneczkę. 6,5 tysiąca? No chyba kogoś Bóg opuścił.
Było tutaj mówione o Ferrari, też to nie jest praktyczny samochód. A Michale, u ciebie?
A poczekaj, bo jeszcze ostatni. Pytałeś o ostatni zakup.
Nie ostatni, najnowszy.
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 No to kolejne M16, a co?
Kolejne.
A co? 10 mam.
Brawo. I to jest też kierunek.
Tak się psują?
A podobno dobra broń.
Pogadamy, Michale, więc zejdziemy ze sceny.
Michale Kwiatku.
Ja oczywiście kupiłem Glocka 19 i to była pierwsza broń, którą co ciekawe mam do dzisiaj w sejfie. I też wam polecam na pierwszą broń kupić to, co zawsze chcieliście kupić, to, co zawsze kochaliście, to, co marzyliście, ponieważ ta broń leżąc sobie w sejfie, zawsze z chęcią do niej wrócicie. Ta moja 19, co ciekawe, startowałem z niej w zawodach IPSC. No oczywiście zajmowałem ostatnie miejsce, ale dobrze się bawiłem. Także Glock, a teraz Kupiłem sobie ostatnio Waltera PDP, ale ze szkieletem female style. Ja wiem, że wszyscy się wtedy śmieją, że mam malutkie kobiece dłonie, ale jest dla mnie bardzo wygodny. I tak naprawdę w momencie, kiedy się przyjrzysz Walterowi PDP, to zobaczysz, jak ja to mówię, ten sznyt, który jest dodawany do tej europejskiej broni. Te smaczki, które tam zostały wykonane. I po prostu jakość tego wykonania. Także ja jestem tym pistoletem zachwycony jako, tak estetycznie. Lubię wyjąć go z szafy i lubię na niego sobie popatrzeć. Lubię, kiedy jest w kaburze, też fajnie wygląda, a do tego dobrze strzela. Ja tutaj w przeciwieństwie do Jarka zamontowałem oczywiście na nim kolimator, ponieważ do tej pory też jak gdyby nie skłaniałem się ku kolimatorowi, ponieważ nie potrafiłem z kolimatora celować, ale przeszedłem krótkie szkolenie u Walerego. Walery powiedział mi, o co chodzi w strzelaniu z kolimatorem. No i przyznam szczerze, że teraz sobie nie wyobrażam strzelania z przyrządów mechanicznych. Kolimatory naprawdę zmieniają, jakby to powiedzieć, no, fokus strzelania. Bardzo szybkie strzelanie, bardzo intuicyjne. Wystarczy wprowadzić kropeczkę na cel. Jest dobrze. Także to moja broń. Dziękuję.
Dziękuję.
A czy ja mogę teraz troszeczkę popsuć? Mówimy cały czas o mojej pierwszej broni. A pytanie jest takie, jak zrobić, żeby twoja pierwsza broń nie była twoją bronią ostatnią? Bo zaczyna się dziwnie robić dookoła.
Chcesz nawiązać do...
Możemy trochę wejść w takie tematy?
Chcecie nawiązać do ostatniego raportu i o tym...
Chcę nawiązać do ostatniego raportu
NIK?
Tak.
Jeśli chcecie, to jak najbardziej.
To może ja zrobię małe wprowadzenie, zanim Jarek opowie o szczegółach, bo tak jak Państwu mówiłem, ja się zajmuję tym od strony politycznej głównie, tym, co się dzieje z bronią. I współpracując też z Jarkiem i samemu się interesując od dawna tym, jak to wygląda, wiem, że zwykle jest tak, jakieś ruchy najpierw podskórne są wykonywane, zwykle to się dzieje w Komendzie Głównej Policji, nawet bardziej niż w samym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Potem coś tam się dalej dzieje właśnie w MSWiA i potem nagle wyskakuje jakiś projekt. Tak dokładnie było w 2018 roku, kiedy dosłownie rzutem na taśmę w czasie wakacji udało się zapobiec zdemolowaniu praktycznie ustawy o broni i amunicji poprzez nowelizację tej ustawy koncesyjnej. Pamiętam to bardzo dobrze, bo ja wtedy szybko pisałem na ten temat duży tekst, można powiedzieć interwencyjny, publicystyczny do Rzeczpospolitej, będąc na wakacjach, żeby ratować sytuację. No i niestety, kiedy zobaczyłem jakiś czas temu wzmiankę o tym, że Najwyższa Izba Kontroli zakończyła dużą kontrolę i opublikowała raport dotyczący właśnie posiadania broni, tego systemu pozwoleń w Polsce, no to wiedziałem, że coś jest na rzeczy i na pewno nie coś dobrego, a Jarek właśnie ten raport przeanalizował i o tym chcieliśmy Państwu trochę powiedzieć, ostrzegawczo.
Nie tylko Jarek, ale też Michał, też będę Cię prosił potem o zabranie głosu. Proszę bardzo, Jarku.
Ja. Myślałem, że Michał. Na początku jedna rzecz. Tu za nami jest slajd, przynajmniej chyba zasłaniamy rzecz najważniejszą niestety. Łukaszu, przesuńmy się troszkę. To jest wykaz zmienności dostępu do broni w Polsce w latach od jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy obecnej nam obowiązującej do teraz. Bo jest taki mit, że teraz jest świetnie, że w ogóle rośnie, że jest genialnie, że coraz więcej, nawet zresztą ten raportnik jest tak, że strasznie rośnie dostęp do broni, w ogóle co się dzieje. No tak rośnie, że proszę zobaczyć, no ten tajemniczy rok 2013, kiedy schowano dane, ale potem mamy od 14 do obecnego rzeczywiście rośnie. Tylko co z tego, kiedy w 99 było prawie dwa razy więcej. To jest tak, że żyjemy, to patrzymy na to z żabiej perspektywy. Mało kto już pamięta, jak było kiedyś. Oczywiście zmieniło się o tyle, że dużo łatwiej w tej chwili dostać broń tą tak zwanych celów sportowych. No i rzeczywiście przyrasta liczba sztuk broni, bo wydawane są pozwolenia na wiele sztuk. To nawet widać, ten niebieski szlaczek to są sztuki. No nigdy nie było tak, żebyśmy mieli milion sztuk broni w rękach cywilnych. Ale kiedyś tych pozwoleń na broń było dużo, dużo więcej. I było dużo więcej do ochrony osobistej wydanych. Kiedyś wszyscy ochroniarze mieli swoje pozwolenia na broń. Mamy takie te dwa wielkie wymierania, że tak powiem, czyli odbieranie pozwoleń na broń gazową i odbierania pozwoleń ochroniarzom. I teraz mamy sytuację wcale nie taką świetną, a raport, który przygotowała Najwyższa Izba Kontroli, to jest coś kuriozalnego. Może Michał potem powie, ja tylko powiem tak w ramach wprowadzenia, że nawet jak powołują się na dyrektywę europejską, to nie tą, którą trzeba. Pisał to ktoś, kto nie ma w ogóle żadnego pojęcia, o czym pisze. Wybiórczo są dobierane przepisy tak, żeby pasowało pod daną tezę. Na przykład jest, bo widać w tej chwili główny kierunek ataku idzie po artykule 15, czyli po badaniach lekarskich. No, to, co my żeśmy wielokrotnie postulowali, żeby odejść od tego zapisu, że komendant wojewódzkiej policji ma prawo odwołać się od wyniku badań lekarskich moich, tak? Czyli ja robię badania lekarskie, lekarz mnie zbadał, lekarz są zatwierdzone przez policję. Mam te badania pozytywne, przynoszę to do WPA, a komendant mówi, nie, ale ja wiem lepiej, pan na pewno jest na coś chory, pana przebadamy raz jeszcze. I oczywiście kierowany człowiek jest nie do lekarza, tylko do psychologa. To nie jest bez powodu, dlatego że psycholog nie jest lekarzem. Psychologa nie obowiązują pewne rzeczy, które obowiązują lekarzy. I ten psycholog, który też jest szkolony przez policję, wie, że jak ma takie odwołanie, to ma człowieka po prostu no, mówiąc wprost, uwalić. I tak jest. I powodem negatywnych tych opinii jest na przykład to, że ktoś miał jakieś mandaty za parkowanie, czyli jest nieodpowiedzialnym obywatelem. W ten sposób w obecnej sytuacji można każdemu odebrać pozwolenie na broń w każdej chwili. Bo komendant może w każdej chwili każdego skierować na badania dodatkowe psychologiczne na zasadzie, że powziął uzasadnione podejrzenie, że być może. Ten psycholog oczywiście te badanie będzie negatywne, no bo on po to jest, on ma taki obowiązek wydać badanie negatywne, po to są te szkolenia i od tego nie ma odwołania już. A wiecie państwo, że cofnięcie pozwolenia powoduje potem obligatoryjny zakaz wydawania pozwolenia przez dłuższy okres. I teraz jaka jest sytuacja? NIK podnosi taką, w tym akurat punkcie, niespójność przepisów, ponieważ pozwolenia wydają komendanci wojewódzcy, komendanci żandarmerii wojskowej, żołnierzom. I to prawo do odwoływania się od wyniku badania ma tylko komendant wojewódzki policji. No więc jaki jest wniosek NIK-u? Również komendant żandarmerii wojskowej ma mieć prawo do odwoływania się od wyników badań, tak? Nie, żeby to...
Tak, ale to już są takie, wchodzimy to bardzo szczegółowo.
Tylko problem polega na tym, że...
Za chwilę, Michale, oddam ci głos. Ja państwu polecam, żebyście przeczytali ten raport, bo on, najniebezpieczniejsze moim zdaniem w nim jest nawet nie to, co tam wskazano. Najniebezpieczniejszy jest cały duch, w jakim on jest napisany. Bo to jest napisane przez osobę wyjątkowo nieprzychylną naszemu środowisku i to wydziera tak. Z każdego akapitu i jest to częściowo publicystyczne. Do ciebie, Michale, bo ty bardzo dokładnie przeanalizowałeś ten raport. Pisałeś na jego temat też u nas w portalu. Wiem, że nagrałeś również wideo. Co jest w nim twoim zdaniem takie niepokojące? I co media też powielają, bo powielają bezmyślnie.
Wracając do tego, co Jarek powiedział, że tam jest, żeby komendanci żandarmerii wojskowej mieli możliwość odwołania się w przypadku żołnierzy i komendanci tam policji w odniesieniu do innych służb mundurowych. Bo problem polega na tym, że oni mają mieć prawo do odwoływania się od badań, których tamci nie muszą składać. To jest tak logicznie napisane. Sam początek, pierwsze zdanie tego raportu, czyli broń palna na całym świecie wzbudza wiele kontrowersji. No kuźwa, ja czytam raport NIK-u, czy jakąś powieść ze stopniowym budowaniem napięcia, a to napięcie jest tam budowane przez cały czas. I najbardziej kuriozalne w tym wszystkim jest to, że jak się czyta, tam jest na początku to takie, powiedzmy, para streszczenia, a potem jest rozpisanie na rozdziały. Jak się to czyta, to odnosi się wrażenie, że to nawet Jarek pewnie widziałeś w tym raporcie, wydźwięk jest taki, że nie jest źle, że generalnie to jest nawet całkiem spoko, bo co prawda tam komuś wydali pozwolenie, że jest problem z wydawaniem pozwoleń bez przeprowadzenia właściwego egzaminu. Ile było takich przypadków? Dwa. Tak.
Czego jeden to był znany polityk.
Tak, tak. Potem komuś tam wydali pozwolenie na, że jest problem z wydawaniem pozwolenia do ochrony osobistej bez stwierdzenia stałego i ponadprzeciętnego. Ile było takich przypadków? Jeden. No i tak, i generalnie podsumowanie tego raportu jest, że jest, bo oni to piszą niemal expressis verbis, że jest dobrze, ale zalecenia i ich pomysły, zresztą w ogóle ja nie wiem, czy NIK to jest instytucja, która powinna proponować jakieś projekty ustaw albo zmian w ustawach. Oni mają zbadać, ja popatrzyłem sobie w ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli i to jest organ, który ma skontrolować zgodność albo niezgodność z obowiązującymi przepisami funkcjonowania bardzo konkretnych instytucji. A nie proponować zmiany w prawie albo odnosić się, tak jak tutaj jest taka gdybologia, że odnosimy się do czegoś, czego nie ma, ale gdyby było, to by było źle. A już w ogóle jakie tam są babole, na przykład jest ten słynny wykres na samym początku, ile to w Europie przypada broni na 100 obywateli, tak? I oczywiście Polska na szarym końcu, 2,5 na 100 osób. No bo akurat i na dole jest odnośnik. Jak się w niego kliknie, to przenosi faktycznie do źródła z 2017 roku. A raport jest z 2026, tak?
Jak się to
przeczyta, to po prostu... I cały czas jest ta narracja taka publicystyczno-beletrystyczna. Będziemy budowali napięcie, a żeby może być źle, ale w sumie to nie jest.
No nie,
zadziwiająco dużo jest tam poświęcone dwóm rzeczom. Dyrektywie i kolekcjonerom.
I czarnoprochowej broni, która się nie może być, tak. Bo w ogóle tak, świat.
Ja chciałbym...
Ale tu jeszcze jedną rzecz, bo chciałem tak... Jest cytat a propos stanu jak gdyby, no właśnie tego wszystkiego. Jest taki wniosek, bo tu każda komenda ma potem, co zrobiła dobrze, co zrobiła źle. Na przykład komenda stołeczna policji jest napisane, że ona nie informuje, nie ma informacji dotyczących prawa do noszenia broni, bo u żadnej osób nie przyznano takiego prawa. Czyli kontrola NIK-u uważa, że prawo do noszenia broni musi być oddzielnie przyznane, oddzielnym jakimś trybem. No, kuriozum zupełne.
A tam jeszcze jest też ciekawe, to Michale, ty zauważyłeś, ile sztuk broni zaginęło, tak?
Tak, jest podana liczba, że na... koniec grudnia 2024 roku stwierdzono ze statystyk wychodzi, że zaginionych jest 42 220 sztuk broni. To jest jeden mały myk. Nie powiedzieli od kiedy. Tak? No i nie wiemy,
czy to jest od
1 września 1939 roku, od zakończenia Powstania Warszawskiego, od zdobycia Berlina, od interwencji na Węgrzech, w Czechosłowacji. Nie ma w ogóle cezury podanej. Jest tylko, że zaginęło i jeszcze nie wiadomo, jaka to jest broń. Czy to zaginęła broń z instytucji, z wojska, z jakichś magazynów, skądś? Bo później oni podają, że w sumie w ciągu ostatnich 3 lat średnio rocznie ginie 110-120 sztuk broni, ale mamy zaginionych 42 220 sztuk.
Z tego jeden to policjantka, która zostawiła broń w toalecie. A akurat w toalecie, wierzcie mi państwo, da się broń zostawić. To jest najniebezpieczniejsze miejsce dla posiadacza broni.
Dobrze, że mi teraz,
ale że cały
a teraz przepraszam was. A teraz, Łukaszu, korzystając z twojego... też wieloletniego, nie wypominając wieku, doświadczenia politycznego, publicystycznego. Czy ty sądzisz, że to po prostu kontroler sam z siebie, nie lubi nas za bardzo, nie lubi broni, trochę się boi, bo to też często z tego wynika. Popełnił ten raport i trudno, pójdzie w zapomnienie, Gazeta Wyborcza napisze, TOK FM ogłosi i zapomnimy o tym. Czy jest to jednak testowanie i czy jest to jakieś preludium do czegoś naprawdę niebezpiecznego dla nas?
tutaj może warto, odpowiadając na to pytanie, wskazać, dlaczego my Państwu o tym mówimy. Dlatego, że jest cały czas aktywna opcja rozkręcania histerii na temat broni wśród tak zwanych zwykłych ludzi. To państwa nie dotyczy, ale państwa rolą również jest to, żeby tę histerię wyjaśniać, uspokajać, wskazywać, że ona nie ma racjonalnych źródeł. Dlatego my to wszystko państwu opowiadamy, a także dlatego, że zakładamy, że część z państwa broń ma, albo będzie miała, o czym Grzegorz mówił na początku, i dlatego państwa oddziaływanie nawet w swoim środowisku też jest ważne, bo skąd się biorą takie ruchy? Zaraz odpowiem Grzegorzu na twoje pytanie, czy to jest celowy ruch, czy przypadek, ale skąd one się biorą? Ano stąd, że mają to podglebie. Gdyby tego podglebia nie było, czyli gdyby nie było poparcia społecznego dla zabrać wszystkim broń, no to by nie było takich ruchów. Kiedy napisałem, że będę w tym panelu właśnie na temat pierwszego pistoletu występował, to jeden z moich korespondentów na X-ie napisał, to temat jest jaka pierwsza broń, napisał: żadna. Mam nadzieję, że pan wreszcie zrozumie, że broń powinny mieć tylko służby mundurowe. No i to jest niestety bardzo reprezentatywne. Teraz czy to przypadek? Po prostu niekompetentny kontroler, czy nie? To nie może być przypadek. Znaczy, kontroler może być niekompetentny celowo. Takiemu można, czy takiemu zespołowi pod kierownictwem takiej osoby można taką kontrolę celowo powierzyć. Ale NIK to jest instytucja z gruntu polityczna, chociaż na taką może nie wyglądać. Tam nie ma przypadków. Jeżeli się wszczyna kontrolę na dany temat i to taki przekrojowy temat, a nie tam, nie wiem, jakieś utrzymanie tam w Polsce, ale nawet kontrola tam może też mieć swój wydźwięk polityczny, to się tego nie robi przypadkiem. Ja nie mam wiedzy na ten temat, ale moje założenie i przypuszczenie niestety jest takie, że poszło do NIK-u zadanie. Zróbcie taką kontrolę, bo będziemy potrzebowali podkładki, żeby zacząć przynajmniej próbować wykonywać jakieś ruchy. A ponieważ już wcześniej były sygnały, że na przykład kolekcjonerzy, o czym tutaj była już mowa, że kolekcjonerzy mają dostać po głowie, albo posiadacze broni czarnoprochowej mają dostać po głowie, to jest to bardzo dobra podkładka, żeby to się właśnie wydarzyło.
Dzięki, Łukaszu. Nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałeś, ujawnię Państwu wyniki badania sondażowego, które przeprowadziliśmy na zlecenie SuperExpressu, przeprowadził Instytut Polster w ubiegłym tygodniu. Ja wczoraj miałem te wyniki, ale niespecjalnie je eksponowałem przy politykach, nie chciałem, ponieważ nie podobają mi się, ale już Wam mówię. Pytanie brzmiało, czy Twoim zdaniem dostęp do broni palnej powinien zostać w Polsce ułatwiony? I teraz przeczytam Wam odpowiedzi. Zdecydowanie tak odpowiedziało 9% Polaków. Raczej tak. Nie, słuchajcie, bo mi się tu przesunęło. Przepraszam bardzo. Uciekło mi. Kurczę. Po co mnie dotykałem? Broni palnej, tak. 14% raczej tak. I teraz uwaga. Raczej nie. 31, zdecydowanie nie, 36, czyli prawie 70% uważa, że nie powinno się w żaden sposób ułatwiać dostępu do broni palnej. Z czego to wynika i co z tym zrobić?
A byli niezdecydowani, czy nie?
Byli niezdecydowani, niezdecydowanych jest tylko 10%, więc tutaj bardzo niewielka...
Ale przy tak sformułowanym pytaniu udzielenie odpowiedzi nie powinien być ułatwiony, nie oznacza, że powinien być zaostrzony. Bo to może być odpowiedź pod tytułem jest dobrze jak jest.
Dlatego ja bym raczej zadawał inne pytania, takie czy ty, pytany obywatelu, chciałbyś mieć broń, jakbyś mógł. Nic nie ujmując waszym pytaniu oczywiście. To znaczy te kilkanaście procent ludzi, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Mamy 400 tysięcy w tej chwili pozwoleń na broń. To przekłada się na między 250 a 300 tysięcy posiadaczy broni. Bo pewnie wszyscy, jak tu siedzimy, mamy po kilka. Bo taki jest absurdalny system tych naszych pozwoleń, że jedna osoba ma nawet zresztą nikt to też podnosi, że to jest dziwne. Czyli mamy poniżej 1% obywateli, którzy w ogóle mają jakąkolwiek taką mentalną styczność z bronią. Co znaczy, że 99% nie ma. a pytamy ludzi z ulicy przekrojowo. Więc większość ludzi, którzy się wypowiadają, oni się wypowiadają na podstawie, znaczy oni sobie wyobrażają, jakiego rodzaju odpowiedź jest oczekiwana od nich przez
bardzo, pytającego. Bardzo możliwe, dzięki. Jeszcze chciałbym, mamy 7 minut, bo muszę niestety pilnować czasu. Chciałbym, żeby jeszcze Michał Kwiatkowski zabrał głos, ale powiem ci tylko jedno a propos tego, co mówisz. Pewnie macie rację, a propos badań sondażowych, zawsze można sformułować inne pytanie, ale pamiętaj, że to jest coś, na co patrzą politycy. Politycy to też będą badać i dla nich to jest pewien kierunek, wskazanie pewnego kierunku niestety. Proszę bardzo.
Mnie się wydaje, że w ogóle pytania, które by zostały postawione, bardziej były, uważam, nastawione na wzbudzenie reakcji ze strony tego respondenta, niż rzeczywista chęć dowiedzenia się tego, czego chcielibyśmy się dowiedzieć. No bo pytanie, czy jesteś za powszechnym dostępem do broni, czy jesteś za ułatwieniem dostępu do broni? My wiemy, że w Polsce nie ma trudnego dostępu do broni. Można to zrobić, można wejść w posiadanie kilku albo kilkunastu sztuk broni. Powszechny dostęp? Oczywiście, że jest, ponieważ każdy, kto ukończył 21 lat, nie był karany, przeszedł badania, może posiadać broń. Natomiast w świadomości społecznej coś takiego jak powszechne, jak łatwiejsze, od razu wiąże się z tym, że o panie, będzie można w Biedronce kupić sobie Glocka. O panie, wejdziesz do marketu, będzie jak w Ameryce, będą ludzie z bronią latać. Takie jest, myślę, po prostu ogólne postrzeganie broni. Więc te pytania są po prostu moim zdaniem źle postawione. Powinny być moim zdaniem, nie wiem, czy to układali specjaliści, czy po prostu dziennikarz napisał, czy jesteś za powszechnym dostępem do broni. Bo kiedy ja słyszę to pytanie, to słuchajcie, naprawdę mnie się przewracają kiszki. No bo co to znaczy powszechny dostęp do broni? To znaczy, że każdy może tą broń posiadać i w Polsce tak jest.
Było,
każdy, kto było, dzisiaj tutaj siedzi,
brzmiało,
może...
czy jesteś za łatwiejszym dostępem, czyli łatwiejszym niż obecnie.
Dobrze, no ale czy mamy trudny dostęp do broni? Moim zdaniem nie.
Ale może to może być łatwiejszy.
Nie, no, przepraszam, muszę się włączyć tutaj, bo rzeczywiście jest tak, że ja wielokrotnie toczyłem w sieci boje takie retoryczne na temat tego, co to jest powszechny. Pan by chciał powszechnego dostępu. No to ja tłumaczę, że to nie jest tak, jak w niektórych, bo też nie we wszystkich Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Nie o to tutaj chodzi. Ale jest jedna rzecz, która kształtuje ten system już na poziomie ustawy i myślę, że warto na nią zwrócić uwagę. Ustawa mówi mniej więcej coś takiego, że generalnie dostęp do broni jest zabroniony, chyba że... I to jest postawienie spraw na głowie, bo ustawa powinna mówić, każdy ma dostęp do broni, chyba że, i tu wyjątki.
Nie, każdy
a to
ma
jest
dostęp
odwrotnie.
Dokładnie. Po spełnieniu jeżeli panowie mówicie, że jest tak łatwo w Polsce mieć broń, to na miły Bóg, dlaczego tylko 1% z tego prawa
już
korzysta?
Już ci powiem,
to nie jest
bo reszta ludzi ma
jest
to w nosie.
Nie, już
stosunkowo
powiem,
trudne.
Już
można
mówię
dyskutować,
czemu.
Czy wystarczająco łatwe, albo wystarczająco trudne, bo to też zależy jak na to spojrzeć. Ale jest dość uciążliwe, to nie jest łatwa procedura.
Dokładnie o to chodzi.
To nie jest tydzień, to nie jest 5 zł, to są miesiące, to jest
mogę?
Trudny proces.
Bo to jest tak, jak wyobraźmy sobie, jest powszechny dostęp do możliwości prowadzenia samochodu, tak? Każdy może zrobić prawo jazdy. Koszt wykonania prawa jazdy to jest, nie wiem ile w tej chwili jest, tak szacuję, że około 3000 zł. Tak?
Plus 4 na egzaminy te
dobrze.
Powtarzone.
No ale no, jak ktoś się nauczy, no to zda od razu, tak? Dobrze, no to niech będzie 5000 zł. A koszt najtańszego samochodu to jest takiego, no powiedzmy nowego w sklepie, to jest tam 50 parę tysięcy złotych, jakąś taką najtańszą dacie. A koszt wykonania pozwolenia na broń to jest też około w sumie 5000 zł pewnie, jak się policzy wszystkie staże w klubie i wszystkie opłaty. Po tej ścieżce sportowej, no może 4, a koszt najtańszego pistoletu to jest 500 zł w sklepie używanego. To zobaczcie, jakbyście mieli zrobić prawo jazdy, które by kosztowało 250 tysięcy zł. To ile osób by je zrobiło? To jest ta skala absurdu u nas. A jeżeli chodzi jeszcze... Dobra, zmieszcza się. W tym było badanie na jesieni Ibrisu na zlecenie FAP-u. Wtedy zrobione w celu, są cytowane w tym raporcie wybiórczo, bo było zrobione jako podstawa do kampanii propagandowej z tą nowelizacją ustawy okładającą wszystkich obowiązkiem co do 5-letniego cyklu badań lekarskich. Czyli wtedy wszystkim nam zabiorą pozwolenie od razu. I teraz tak, w tamtych badaniu Ibrisu było jedno pytanie zadane dodatkowe, o którym żadne te rządowe media nie mówią. To właśnie to pytanie. Czy pan, pani chciałaby mieć broń, aby pani mogła?
I to obiecuję, jest, że klucz. Skonsultuję następnym razem to jest, zestaw pytań dotyczących...
Pozwolę sobie powiedzieć, jakie były wyniki. Bo podobne pytanie, podobne badanie opinii było robione w 2017 roku przez wtedy wirtualną, na zlecenie Wirtualnej Polski. I też było takie pytanie. Wtedy była ustawa, nasz projekt ustawy był wtedy w Sejmie, w tamtej kadencji. I tam była odpowiedź taka, 8% osób chciało mieć broń na pewno, 12% ewentualnie by rozważyło. A co było w tym roku, w 2025? 37% Polaków chciało mieć dostęp do broni. I teraz, jak to należy interpretować? To jest wielkość porównywalna ze Stanami Zjednoczonymi. Wbrew legendom, w Stanach Zjednoczonych nie każdy ma broń i nie wszędzie ta broń jest dostępna bez problemu.
To prawda. Szanowni panowie, mamy dwie minuty.
Około 1/3, około 33% Amerykanów ma dostęp do broni. Polacy są na tym etapie chęci. Czyli to jest zupełnie inne wyniki, moim zdaniem, niż to, co wyszło z waszych badań.
Jarek, uspokój się już.
Proszę panów o... Każdy po 30 sekund, jeśli macie ochotę, podsumowania... Albo pierwszy, albo drugi temat, bo wprowadziliście ja zupełnie nowy temat. Ja nie zapanowałem nad wami, ale dobra.
Ja podsumuję drugi temat tak, że raport NIK-u, raportem NIK, ja uważam, że on był raczej powodowany tym brakiem wprowadzenia tej implementacji dyrektywy bardziej niż chęcią zmian, bo zmiany można wprowadzić tak, nie takie przepisy zmieniano mimo protestów na ulicach i nikt się tym nie przejął. Ale... Jest bezpiecznik, można o tym bezpieczniku mieć różne zdanie, można go lubić, można go nie lubić, można uważać, że jest taki, siaki.
Na krakowskim przedmieściu.
Tak, i tam stoi ten taki na koniu. I mam wrażenie, że jak przyjdzie do czego, to prezydent po prostu tego nie podpisze, bo zapowiedział, będąc jeszcze kandydatem, że nie podpisze, a jak się tak popatrzy, to czego nie podpisywał? To nie podpisywał tego, co zapowiedział w wyborach, że nie podpisze, a faktycznie nie podpisuje. A dodatkowo pan prezydent Nawrocki sam jest strzelcem, posiada broń i nawet wiem, na której strzelnicy trenuje.
No to już od jutra będzie trenował gdzie indziej. Michale?
Ja nie powiedziałem gdzie.
Ale już wiesz, ale wiedzą, że wiesz.
Nie, no ja nie mam już nic więcej do powiedzenia. Dziękuję bardzo za w ogóle spotkanie i fajnie, żeśmy się zobaczyli, a najważniejsze, że pogadaliśmy o broni i jakby to powiedzieć, zmieniajmy świadomość tych, którzy na przykład, których znamy. Ja na przykład znam wiele osób, które kiedy się dowiedzą o tym, że posiadam broń, kiedy opowiem o tym, jak ten sport wygląda, jak można zrobić pozwolenie. Oczywiście nie przekonałem ich do tego, żeby zrobili swoje, ale mają już zupełnie inne, jak gdyby inne pojęcie o tym. Mają zupełnie inne baczenie na tą broń. Na pewno nie zrobi na nich wrażenia jakieś badanie typu, czy jesteś za powszechnym dostępem do broni, bo zdają sobie sprawę z tego, że powszechny dostęp jest. Także dzięki.
Kupcie sobie fajną dwójkę jako pierwszy pistolet. Moim zdaniem.
Tak, brawo ten pan.
No to ja na koniec powiem, że broń Polakom zawsze odbierali ci, którzy chcieli dla nas źle i zawsze odbierali nam broń okupanci różnego rodzaju, więc to na państwu też spoczywa odpowiedzialność za to, żeby ten sposób myślenia fatalny, o którym tutaj trochę mówiliśmy, odwrócić i namawiać do posiadania broni, do chodzenia na strzelnicę, no albo jeżeli państwo nie chodzą jeszcze, to zacząć chodzić, koniecznie.
Tu z Łukaszem i moja dobra rada, z Łukaszem się nie kuście, bo on zbanował już 3/4 Twittera.
To prawda, to prawda. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu za całkiem liczne przybycie. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy państwa. Proszę korzystać z targów. Dziękuję, że przyszliście za rok. Mam nadzieję, widzimy się ponownie. Dziękuję.
Proszę państwa, jeszcze raz wielkie brawa. Myślę, że frekwencja przed sceną i dookoła naszego stanowiska świadczyła o tym, że dyskusja była przede wszystkim interesująca, kontrowersyjna, dużo zmiennych poglądów i to chyba było najfajniejsze. Proszę państwa, chwila na zmianę, że tak powiem, wyposażenia sceny, zaraz kolejna prezentacja.